Witam Państwa serdecznie. Mateusz Lachowski, to kanał korespondent.pl i Rozmowy o Świecie. Rozmowy o Świecie i dziś będziemy rozmawiać o globalnym południu, o rywalizacji między Chinami a Stanami Zjednoczonymi, właśnie między tymi największymi, najważniejszymi graczami globalnymi, także o polityce Chin, o możliwych planach Chin co do Tajwanu, ale nie tylko, a także o tych wypowiedziach, kontrowersyjnych wypowiedziach papieża Franciszka, o samym papieżu, skąd pochodzi, dlaczego pozwala sobie na takie wypowiedzi, dlaczego sympatyzuje z Federacją Rosyjską, a nawet z Imperium Rosyjskim, z czego to wszystko wynika. O tym będę rozmawiał z analitykiem, ekspertem, komentatorem spraw międzynarodowych i autorem popularnego kanału na YouTubie, Radosławem Pyfelem. Cześć Radku.
Witam Ciebie, witam wszystkich, witam Państwa.
Radku, to może zacznijmy nie jak zazwyczaj z Tobą od bliskiego, dalekiego przede wszystkim wschodu, bo o to Cię będę chciał zapytać, ale najpierw chciałem Cię zapytać o temat dość kontrowersyjny, który często ostatnio się pojawia, mianowicie stosunek Kościoła katolickiego, a przede wszystkim papieża Franciszka do Rosji. Jak myślisz, skąd wynika pewnego rodzaju słabość papieża Franciszka do Władimira Putina, do Federacji Rosyjskiej, takie wypowiedzi, które wielokrotnie były krytykowane w mediach zachodnich. Dlaczego papież pozwala sobie na takie wypowiedzi? Czy on po prostu jakoś inaczej patrzy na Rosję niż przeciętny Polak na przykład?
No myślę, że to jest bardzo ważne i kluczowe pytanie, na które będzie pewnie odpowiadał Kościół katolicki w Polsce, czy myślę, że księża, pewnie oni byliby tutaj lepszymi adresatami tego pytania i pewnie lepiej by na nie odpowiedzieli niż ja. Natomiast faktycznie ta perspektywa papieża Franciszka może być bulwersująca z polskiego punktu widzenia i często zresztą zwracam na to uwagę na Twitterze. Ostatnio papież Franciszek mówił do młodych Rosjan, aby czuli się dumni jako spadkobiercy Wielkiej Rusi i w ogóle wszystkich osiągnięć cywilizacji, wręcz chyba rosyjskiej. Może niezbyt dokładnie tutaj przytaczam słowa papieża Franciszka, ale mniej więcej oddaję ich sens. Ja myślę, że to wynika z trzech powodów. Znaczy ja znajduję trzy powody, bo też zadawałem sobie to pytanie i o nim myślałem. No pierwsza rzecz to myślę, że jest taka, że papież Franciszek jest pierwszym papieżem nieeuropejskim, jest też latynosem, jest dosyć ekspresyjny i wdaje się w różnego rodzaju dyskusje czy wypowiedzi, które, umówmy się, że w XXI wieku zawsze budzą kontrowersje. Żyjemy w społeczeństwie cyfrowym, gdzie każda wypowiedź jest analizowana przez od razu 1500 użytkowników różnego rodzaju mediów społecznościowych i papieżowi zdarza się cała seria takich niefortunnych wypowiedzi. Przejdźmy teraz może do Mongolii na przykład, gdzie pochwalił on Czyngis Hana i Imperium Mongolskie. No ja się oczywiście zgadzam z tym, że Mongołowie dzisiaj budują swoją tożsamość. To jest też pewnego rodzaju fenomen, bo ten kraj przetrwał między Chinami a Rosją. Oni budują swoją tożsamość na poczuciu dumy z tego imperium. To jest też bardzo młody kościół mongolski. No ale to się nie spodobało, tego typu wypowiedź mogła się nie spodobać i w Legnicy, i w Krakowie i wydaje się, że jednak papież czy lider religijny wypowiadający się o imperiach, imperia zawsze powstają w wyniku podboju, a potem często bronią tych zdobytych terytoriów też w taki sposób, który odbiega od tych Ewangelii czy praktyk duchowych głoszonych przez liderów religijnych, to zawsze wywołuje kontrowersje. Myślę, że to po pierwsze. Po drugie, tak naprawdę mamy do czynienia z wielką zmianą, bo to jest pierwszy papież BRICS. Argentyna zresztą do BRICS przystąpi 1 stycznia 2024 roku i to jest szok, myślę, że dla wielu wiernych w Polsce, dlatego że papież nie prezentuje już perspektywy Stanów Zjednoczonych chociażby, ale prezentuje perspektywę tych krajów globalnego południa, czy perspektywę BRICS zupełnie nam nieznaną. Ja już nie mówię, czy akceptowaną, czy nieakceptowaną, ale też nieznaną. No i myślę, że ma jako Argentyńczyk pochodzący z rodziny włoskich imigrantów też zupełnie inny stosunek do Stanów Zjednoczonych, jako pochodzący z Argentyny. I to wydaje mi się, że wywołuje wielkie kontrowersje. Przy czym ja uważam, że zdarza mu się bardzo dużo takich no, kontrowersyjnych wypowiedzi, gdzie po prostu jest zbyt ekspresyjny. No, pełniąc tego typu urząd, który obserwuje na żywo niemalże setki milionów ludzi, jakby obserwują wszystko to, co wypowie papież na żywo, a potem miliardy na całym świecie to analizują, no to tutaj trzeba by być chyba bardzo oszczędnym w słowach, a papież Franciszek wręcz przeciwnie, on gdzieś tam wsiada do samolotu i wypowiada się na wszystkie tematy, od demografii po imperium Chingischana. No i potem często te wypowiedzi są tłumaczone, że nie miał tego na myśli, że chciał powiedzieć coś innego. No i tak to się toczy z papieżem Franciszkiem.
Rozumiem w taki sposób, że my jesteśmy trochę w innym kręgu kulturowym niż ten, z którego wywodzi się w tej chwili papież Franciszek, że jednak na południu, w Ameryce Południowej zupełnie inaczej patrzy się na tę politykę międzynarodową i rozumiem, że też są bliższe sympatie w stosunku do Rosji, to znaczy wielokrotnie czytałem o tym, że z racji na wspieranie tych ruchów rewolucyjnych w latach powiedzmy tam 60., 70. w Ameryce Południowej inne jest też podejście do spadkobierczyni Związku Sowieckiego, Federacji Rosyjskiej. Czy tak rzeczywiście jest? To też z tego można wynikać. I jakbyś mógł rozszerzyć, czym jest BRICS, jakby kraje rozwijające się, prawda? Organizacja krajów rozwijających się, ale dla naszych widzów, żeby oni trochę więcej się dowiedzieli na ten temat.
No właśnie, no to myślę, że w ogóle mam do czynienia z bardzo ciekawą sytuacją. Dlatego, że obserwujemy no, wielkie zmiany w świecie. No i to jest wielkie wyzwanie, nie tylko myślę, że dla Kościoła katolickiego w Polsce, co w ogóle myślę, że i dla całego społeczeństwa polskiego, żeby zrozumieć tamtą perspektywę. A perspektywa pozaeuropejska jest rzeczywiście zupełnie inna niż perspektywa Zachodu, bo tak jak powiedziałeś, dla wielu krajów, no, szczególnie Ameryki Łacińskiej myślę, ale też i Azji, Afryki, chyba Azji tak na dobrą sprawę w najniższym stopniu, no Rosja jawi się jako kraj taki właściwie, ich stosunek do Rosji jest albo neutralny, albo życzliwie neutralny. I to po pierwsze. Po drugie, ten świat pozaeuropejski nie za bardzo w ogóle rozumie ten konflikt. Czy w ogóle się nim albo nie zajmuje, albo uważa, że to jest gdzieś konflikt na rubieżach świata. I też nie ma się im co dziwić, bo myśmy też nie emocjonowali się konfliktami na Bliskim Wschodzie. Znaczy oczywiście wiedzieliśmy o nich, ale one nas bezpośrednio nie dotykały i nasz stosunek do konfliktów na Bliskim Wschodzie był inny niż nasz stosunek do konfliktu czy do tej agresji, inwazji rosyjskiej na Ukrainę. I teraz trochę role się zamieniają, to znaczy te kraje globalnego południa, one patrzą na ten konflikt na Ukrainie i nie mogą jakby zrozumieć, o co wy się bijecie, o co wam chodzi. Są różnego rodzaju plany pokojowe, czy to nawet indonezyjski, czy brazylijski, tam jest cały casting w ogóle na rozjemców, na mediatorów. Sami Ukraińcy zaczynają się tym coraz bardziej irytować, tymi planami pokojowymi, bo one często no, zakładają, że po prostu zamrożenie tego konfliktu i utratę tych ziem, na co Ukraińcy nie chcą się zgodzić. No ale te kraje globalnego południa albo tym konfliktem się nie interesują, albo są życzliwe, czy neutralne wobec Rosji, albo nawet czasami życzliwe, często życzliwe właśnie. No albo przedstawiają takie propozycje pokojowe, no, które pokazują, że ludzie no, wychowywali się właśnie w innym kręgu kulturowym, czytali inne książki, inaczej rozumieją tą historię niż kraje Europy Środkowej, tak? Czy już nie mówiąc o samej Ukrainie. No i to jest pewnego rodzaju, wydaje mi się, no, wyzwanie, które akurat jeżeli mówimy o Ukrainie, które uważam, że Ukraina dosyć dobrze rozumie, bo prowadzi bardzo ożywioną dyplomację właśnie w tych krajach pozaeuropejskich, starając się zmieniać czy wpływać na stanowisko tych krajów, czy to właśnie Ameryki Łacińskiej, czy Azji, czy Afryki. No i zobaczymy, z jakim to będzie skutkiem. Pamiętać trzeba jeszcze tutaj no, dwie rzeczy, że jakby te pola bitewne Ukrainy się nakładają na zmianę globalnego ładu i Rosja jest tutaj troszkę takim narzędziem, no właśnie, w czyich rękach. Wydaje mi się, że jednak Chin, które trochę Rosję wypychają do tego, aby ta destabilizowała sytuację w Europie, to powoduje, że kraje Europy Zachodniej, takie jak Francja czy Niemcy, no co też nam się czasami, mówimy tu o krajach pozaeuropejskich, ale czasami te kraje Europy Zachodniej też wydaje nam się, że ich postawa bywa zastanawiająca, ale no, jeżeli trwa ten wojna na Ukrainie, trwa ta inwazja, jest spowodowany pewien chaos, zaburzona jest stabilność, to też dla takich społeczeństw jak polskie, no trochę my jesteśmy do tego przyzwyczajeni w ostatnich kilkuset latach i to gdzieś jest tam w naszym DNA, że do takiej niestabilności potrafimy się szybko dostosować, zmobilizować, ale dla krajów Europy Zachodniej to jest duże wyzwanie. Kiedy pada ten porządek, kiedy zaczyna się, wkrada się ten chaos, to powoduje Rosja i wtedy te kraje Europy Zachodniej dla Chin są łatwiejszym też partnerem do rozmów, czy to biznesowych, czy politycznych. I Rosja jakby destabilizuje ten ład globalny, robi to na własny koszt, trochę na własne ryzyko, bo jest słabsza teraz w obliczu jakby Indii i Chin, co też stara się wykorzystać dyplomacja ukraińska, widząc to. No ale tu pojawia się BRICS, o którym wspomnieliśmy, tak? Który tak na dobrą sprawę, którego celem jest stworzenie jakiegoś alternatywnego systemu chociażby wymiany handlowej czy gospodarczej i Rosja jest w tym BRICS, tak? Jest jednym z jego elementów, tam są Indie, tam są Chiny, tam jest Brazylia też, która również zgłaszała swój własny plan pokojowy, no również wskazujący na to, że pokazujące jakby tą inną pozaeuropejską perspektywę, tą życzliwą lub życzliwie, tą neutralną lub życzliwą wobec Federacji Rosyjskiej i mamy sześciu nowych członków od 1 stycznia, to jest Etiopia, Egipt, ale także Arabia Saudyjska ostatnio też aktywna w tych rozmowach dotyczących Ukrainy, bo tam odbyła się ważna konferencja z udziałem 40 państw i właściwie wszystkich członków BRICS poza Rosją. To była inicjatywa Ukrainy. Mamy Arabię Saudyjską wobec tego w BRICS, mamy Iran ostatnio pogodzony z Arabią Saudyjską, mamy Zjednoczone Emiraty Arabskie, no i mamy Argentynę, czyli znowu wracamy do papieża Franciszka, to jest jego rodzinny kraj. No i taki skład tego BRICS-u od 1 stycznia i te kraje na razie to jest około 25, niecałe 30% światowego PKB, no umawiają się, że będą prowadzić wymianę handlową w jakiejś nowej walucie, na razie jeszcze nieokreślonej. Mają w przyszłym roku rozpocząć rozmowy na ten temat. No to oznacza, że tutaj erozji zaczyna ulegać ta hegemoniczna pozycja Stanów Zjednoczonych, no a to z kolei też pewnie będzie miało wielki wpływ na pola bitewne Ukrainy. Dla Ukrainy to jest bardzo ważne. No i Rosja też jest w tym BRICS i tutaj Ukraińcy starają się rozluźnić jej relacje, bo teraz Rosja no jakby wyrzucona czy odepchnięta od Europy, no opiera się na Indiach, na Chinach i na tym świecie pozaeuropejskim. I na tyle, na ile rozumiem właśnie te działania i tą aktywność dyplomacji ukraińskiej, no to chodzi o to, żeby rozluźnić, na ile to jest możliwe, po prostu te związki Rosji, czy te dobre relacje z tymi krajami pozaeuropejskimi, wytłumaczenie im troszeczkę innej perspektywy, które tamte kraje nie znają, no a które często są widoczne właśnie w wypowiedziach papieża Franciszka, papieża BRICS, pierwszego papieża BRICS, no, które tak bulwersują po prostu nas w Polsce. Chociaż uważam, tu nie chcę denerwować naszych widzów, ale uważam, że to pewnie nie jest to pierwszy, a pewnie nie jest to ostatni papież BRICS, bo jednak sam Kościół katolicki też się zmienia i świat się zmienia i ten udział globalnego południa i tych krajów pozaeuropejskich jest widoczny nie tylko w gospodarce, ale będzie widoczny też w Kościele katolickim, chociażby następne Dni Młodzieży, Światowe Dni Młodzieży w Kościele katolickim odbędą się w Seulu w Korei, więc ten sam Kościół katolicki staje się coraz mniej europejski, coraz mniej zachodni, no i to jest wielkie wyzwanie w XXI wieku i wielkie wyzwanie dla Ukraińców, którzy no nie mogą się bawić w jakieś abstrakcyjne rozważania, bo o czym sam wiesz najlepiej jako naoczny świadek, dlatego że stawką w tej grze jest po prostu wysiłek, zdrowie, życie ich żołnierzy i też społeczeństwa ukraińskiego, więc robią co mogą, żeby się w tej sytuacji odnaleźć.
No jeszcze zanim przejdę do tego, co mnie najbardziej interesuje, czyli właśnie o tej roli Chin w tym wszystkim i tego, że się jakby w pewien sposób przenosi ta inicjatywa. Ona wychodzi z Europy już chyba na pewno, ale to o tym myślę, że ty mi więcej jesteś w stanie opowiedzieć. To jeszcze chciałem cię zapytać, jak myślisz, skąd w ogóle takie wypowiedzi papieża? Bo już nawet nie chodzi o... Już teraz nawet nie chodzi o tę Rosję w tej chwili, tylko jeszcze ta wypowiedź o tym Chingischanie jest dla mnie po prostu szokująca. No to też masowy morderca, jeden z największych historii, których z tego co pamiętam to chrześcijan zabijał z równie wielką lubością, jak wszystkich. I nagle papież po 800 latach chwali jego dziedzictwo. To trochę jednak, no nie tego myślę.
No, Tak. Znaczy, jeżeli tak, no, jeżeli tu mówimy o samym Imperium Mongolskim, to no, ja nie chcę tutaj wyjść na kogoś tu usprawiedliwa papieża Franciszka, tak? Zresztą to nie jest moja rola, no myślę, że są księża, czy jest w ogóle instytucja kościoła, tam są na pewno jakieś oświadczenia oficjalne czy sprostowania tych wypowiedzi, ale wydaje mi się, że tutaj papieżowi Franciszkowi chodziło o Pax Mongolica, czyli o, zresztą nomen omen to się wcale Rosjanom nie musi podobać, bo oni tych czasów mongolskich się wypierają i nie uważają tego za jakiś chwalebny okres swojej historii, ale ten Pax Mongolica no, stworzył pewien ład pokojowy i też pewnego rodzaju tolerancję religijną. Po prostu Mongołowie się nie wtrącali w te kwestie religijne, pobierali tylko podatki albo interweniowali zbrojnie po prostu wtedy, kiedy na jakimś terenie imperium pojawiał się sprzeciw, no ale z reguły się nie pojawiał i to zapewniło no, długi okres prosperity dla tego regionu, który potem przez kilkaset lat tak naprawdę stał się peryferiami globalnej polityki. Dopiero teraz gdzieś kraje Azji Centralnej powracają do, no może nie do dawnego znaczenia, ale ich istotność wzrasta. Więc wydaje mi się, że tutaj papież Franciszek miał to na myśli, że Pax Mongolica stworzyło no, dobre warunki do rozwoju dla wielu tych narodów, które weszły w skład Imperium Mongolskiego. No ale każde imperium jest, tworzy się poprzez ekspansję, często po prostu przez przemoc i to taką bezpośrednią i tutaj niektóre narody mają inne doświadczenia, myślę, że Europy Środkowej, czy tak jakby ludzie no, w Krakowie, czy w Legnicy na pewno z czym innym im się kojarzy Imperium Mongolskie niż z okresem kilkusetletniego prosperity, handlu, tolerancji religijnej i tak dalej. Więc wydaje mi się, że papież Franciszek rzeczywiście to są dwie rzeczy. No jedna, że jest latynosem, jest bardzo ekspresyjny, więc dużo mówi i potem jest problem z tymi wypowiedziami, no zwłaszcza w XXI wieku w świecie cyfrowym. A po drugie, rzeczywiście jest pozbawiony troszkę wrażliwości naszego regionu, tak? I to po prostu świetnie się dogaduje z Viktorem Orbanem. Mam wrażenie, że cokolwiek mówi papież, to Viktor Orban mógłby to powtórzyć. Zresztą odbyli już wiele rozmów, chyba dwie. I Węgry są takim krajem, którego ta perspektywa jakby z papieżem Franciszkiem się pokrywa. No ale jeżeli mówimy o innych państwach regionu, to mam wrażenie, że papież Franciszek jest troszkę pozbawiony tej perspektywy i to jest trochę dla nas wyzwanie, bo ja spodziewam się, że następny papież no, też może być spoza Europy i też może nie znać tej perspektywy Europy Środkowej i też może, a jeżeli będzie tak dużo mówił, jeżeli też będzie pochodził z Ameryki Łacińskiej na przykład i będzie dużo mówił, bo jeżeli będzie pochodził z Azji, to jestem przekonany, że będzie bardzo powściągliwy i oszczędny w słowach, ale jeżeli będzie pochodził z Ameryki Łacińskiej, no to wiele może być tego typu wypowiedzi. To tyle odnośnie Mongolii, Czyngis Hana, ale tam jeszcze pytałeś o inną wypowiedź papieża Franciszka.
No o tą rosyjską, prawda? To przede wszystkim o tym rozmawiamy, o to dziedzictwo kulturowe Imperium Rosyjskiego. To jest dla mnie fenomenalne, biorąc pod uwagę to, że no jednak jest głową kościoła katolickiego, a Imperium Rosyjskie zasadniczo no jednak starało się wyrugować religię katolicką z terenów sobie podległych, choćby z Polski. Przecież była kwestia ekspansji kościoła prawosławnego. Tutaj katolicy, jakby choćby polscy, mogliby bardzo wiele na ten temat powiedzieć i mieć pretensje historyczne do papieża za takie wypowiedzi, a jednak mu się taka wypowiedź zdarzyła, zresztą nie pierwsza, bo on w kwestii Ukrainy cały czas się wypowiada. Przecież bronił też medialnie córki propagandysty rosyjskiego, która zginęła w zamachu bombowym. Do dzisiaj nie wiemy, kto ten zamach przeprowadził, czy to rzeczywiście Ukraińcy, czy może to jakieś rozgrywki rosyjskie wewnętrzne. No naprawdę, te wypowiedzi na temat Rosji to są jakieś rzeczy. Ja już nie mówię teraz o swojej perspektywie tylko, bo wiadomo, że jakie mam poglądy, natomiast wydaje mi się, że dla bardzo, bardzo wielu osób, sądząc po tym, jak to było odbierane w Europie Środkowo-Wschodniej, jednak no to było coś nie do przyjęcia, a dalej papież to robi, dalej jakby nie dociera do niego, że ta krytyka no jest olbrzymia i to nie tylko z naszej strony, ale też świata zachodniego, ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii, no właśnie, może on jest w pewien sposób, tak jak powiedziałeś, nie do końca pro-zachodni, pro...
No to tak, pro... on jest papieżem BRICS, tak? Jest papieżem z kraju, który no, od 1 stycznia będzie w BRICS, jest papieżem z Argentyny. Teraz pytanie jest, no oczywiście możemy utyskiwać na te słowa papieża, czy ja myślę, że to jest duże wyzwanie teraz dla Kościoła katolickiego w Polsce, żeby albo wytłumaczyć papieżowi naszą perspektywę środkowoeuropejską, ale też może, nie wiem, no wytłumaczyć perspektywę papieża wiernym w Polsce, bo to będzie duży problem, dlatego że to, co mówi papież, no jakby kompletnie do nas nie trafia, jest szokiem i te wszystkie... No, przyjęcie perspektywy węgierskiej, ja bym powiedział, już jako takiej najbliższej, najbardziej nam znanej. No, papież Franciszek mówi, że najważniejszą tutaj... No tak, znaczy wszyscy chcą pokoju generalnie, no tak to bywa w grze mocarstw, tylko każdy chce pokoju na własnych warunkach, w tym też Rosja, tak? A rozumiem, że ten pokój na warunkach Rosji, no to będzie aneksja tych terytoriów. I pewnie czeka nas jeszcze no, długie dyskusje właśnie o tym, jak ten pokój miałby wyglądać. Natomiast to, co w tych wypowiedziach papieża Franciszka to może bulwersować, no to jest przyjęcie tej perspektywy rosyjskiej, że ta wojna została sprowokowana przez NATO. Tak? Znaczy on jakby często, nie wiem, czy chyba nie było takiej wypowiedzi wprost, ale chociaż nie, była taka wypowiedź odnośnie tego, że NATO szczekało u bram Rosji, jakby coś takiego zostało wypowiedziane. No jest to inna perspektywa, powiedzmy, niż ta zachodnia, co dla nas jest szokiem, dlatego że my jeszcze pamiętamy Jana Pawła II, pamiętamy Benedykta XVI, który co prawda pochodził z Niemiec, ale był bardzo jakoś tak szanowany i dobrze przyjmowany w Polsce, a tutaj no, ta perspektywa papieża pozaeuropejskiego no, jest czymś tutaj zupełnie szokującym, a nie chcę szokować może już widzów po raz kolejny, ale uważam, że to wcale nie musi się skończyć wraz z kolejnym papieżem, bo mamy często takie podejście, widzę w Polsce, że papież Franciszek jest pewnego rodzaju ewenementem, że po prostu to trzeba przeczekać, że będzie kolejny papież. Ja wrażenie, że jeżeli będzie papież spoza Europy, jeżeli będzie spoza Europy, na przykład z Afryki, albo z Azji, albo z Ameryki Łacińskiej, to wcale nie musi być on bliżej Jana Pawła II niż papieża Franciszka, który budzi w Polsce takie emocje i takie kontrowersje.
Jasne. No ale to uważasz właśnie, już tak przechodząc płynnie do drugiego tematu naszej rozmowy, uważasz, że to jest kwestia jednak zmian w globalnym świecie, takim po prostu w tej polityce międzynarodowej? Uważasz, że to jest kwestia tego, że przenosi się ten środek ciężkości, że poza Stanami Zjednoczonymi tak naprawdę teraz Azja jest tym centrum świata i też stąd niektóre no, ruchy polityczne Rosji w kierunku właśnie Azji, czy Rosjanie sobie chyba zdają o wiele lepiej sprawę, że też nie mają wyjścia z tego, kto może im w tym wypadku pomóc. Czy Chiny są tutaj tym głównym graczem, jeśli chodzi o świat poza Stanami Zjednoczonymi? Czy rzeczywiście mamy już ten stary świat, w którym jednak Stany Zjednoczone są hegemonem, a po drugiej stronie rośnie nam coś, co no już w tej chwili, jeśli chodzi o ekonomię, to nawet chyba przerosło ten stary świat, ale zmierza to wszystko ku pewnego rodzaju konfrontacji?
No właśnie, to jest bardzo ciekawe i złożone pytanie. Wydaje mi się, że Rosja tutaj rzeczywiście stosuje doktrynę Primakowa, czyli świata wielobiegunowego i chce świata wielobiegunowego, bo w takim wielobiegunowym świecie no, będzie odgrywała jakąś rolę. A tą rolę może odgrywać tylko wtedy, kiedy jakby rozwiąże kwestię ukraińską po swojej myśli, no a robi to takimi metodami, jakimi potrafi, czyli po prostu w sposób zbrojny. No imperia w różny sposób działają, no niektóre poprzez handel, poprzez dyplomację, no a niektóre często odwołują się do siły, no nam tego tłumaczyć akurat nie trzeba. I no to jest jakby pierwsza rzecz, tyle że uważam, że Rosja dużo ryzykuje, bo i dziwię się, szczerze mówiąc dziwię się elitom rosyjskim siłowikom, czy czy w ogóle rosyjskim elitom, że one dały się wypchnąć z Europy, że był pewien konsens czy pewien układ, który też niekoniecznie nam się mógł w Europie Środkowej podobać. To znaczy, że Rosjanie, nie wiem, najeżdżali Gruzję, potem najechali Ukrainę w 2014 roku i to jakoś uchodziło im płazem, wysyłano dzieci na studia do Londynu, kupowano gdzieś tam nieruchomości na Lazurowym Wybrzeżu, deponowano oszczędności w kontach w Szwajcarii i to jakoś mniej więcej ten konsens istniał. Płacono całkiem niezłe pieniądze za rosyjskie surowce i Rosjanie wywrócili ten stolik, to im się nie podobało. No i co teraz uzyskują w zamian? Znaczy zostają wypchnięci z Europy, objęci sankcjami, które są dolegliwe i nie pozwalają im, no tam częściowo może są obchodzone i tak dalej, no ale jednak, nie, ale jednak sprawiają kłopoty i nie pozwalają na takie funkcjonowanie jak przed 2022 rokiem. No i teraz zwracają się w stronę Chin i Indii, a tam tanio nie będzie, tak? Bo Chiny są krajem dziewięciokrotnie większym od Rosji, dziewięciokrotnie większej gospodarce, też takiej gospodarce, która ma, no wydaje się, więcej technologii, i Chińczycy to powoli wykorzystują, czy przede wszystkim skwapliwie wchodzą we wszystkie nisze i sektory gospodarki rosyjskiej, po prostu przejmują rynek. Jeżeli kraje zachodnie się wycofały, to na to miejsce wchodzą Chińczycy i to dosłownie w niektórych branżach zajmowało kilka tygodni. No, od razu się pojawiały chińskie firmy ze sprzętem na przykład budowlanym, które po prostu sprzedawały na rynku rosyjskim. Ja nie wiem, czy taki ma być efekt tego, bo to się może za chwilę okazać, że Rosja pozbawiona jakby tych dobrych relacji, czy dobrych, no jakichś poprawnych relacji z Europą, jest po prostu w objęciach Chin i także Indii, bo pamiętajmy o tym, że Indie również wykorzystują sytuację i skupują surowce te rosyjskie po dużo niższych cenach. I Rosja jest dzisiaj właściwie tym graczem w świecie pozaeuropejskim. I naprzeciw Indii i Chin no wcale tak jej pozycja silna nie jest, jak mogłaby być, gdyby zachowywała jednak te poprawne relacje z Europą. No ale tego Rosjanie nie chcieli, postanowili zagrać jakoś ostrzej tutaj, no i moim zdaniem bardzo dużo ryzykują, no ale czas pokaże, jaki będzie tego rezultat.
Czy dla Chin to jest pozytywna informacja, że ta wojna trwa? Bo wielokrotnie czytałem w zachodnich mediach, czy w New York Timesie, czy też słyszałem komentarze BBC, że jednak dla Chin to jest problem, to jest coś, co im się nie podobało, oni nie chcieli tej wojny, były rozmowy z Władimirem Putinem. No właśnie, na ile to jest prawda, a na ile to jest jednak tylko jakaś zasłona dymna, no bo jednak mówisz o tym, że Chiny realnie zyskały na tym, że świat zachodni wycofał się z Rosji. W pewien sposób, nie wiem, czy można już to powiedzieć, czy Rosja w jakiś sposób trochę się od Chin uzależnia przez to, że tam jest ta nowoczesna technologia, a tego Rosja nie ma?
Znaczy, wydaje mi się, że Chińczycy wykorzystują sytuację, ale to nie jest ich celem, dlatego że co do Rosji, to myślę, że mają dużo czasu i tak uważają, że w kolejnym rozdaniu ewentualnie te relacje z Rosją mogą być inaczej ułożone i my takie mamy czasami przekonanie, ale to może wynika z tego, że my byśmy tego bardzo chcieli, żeby, nie wiem, Chiny zwasalizowały Rosję, całkowicie ją podporządkowały. A to w tym rozdaniu przynajmniej dla Chin nie jest celem i Chiny do tego nie dążą za wszelką cenę, a na pewno się z tym nie spieszą. Oczywiście ostatnio mieliśmy do czynienia z ciekawą sytuacją, bo Chińczycy opublikowali mapę i to nie mówię o mediach chińskich, tylko chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, na której sporne terytoria znalazły się w Chińskiej Republice Ludowej i od razu zareagowały na to Indie, zareagowały Filipiny, po pewnym wahaniu zareagowała Malezja i okazuje się, że również znalazły się sporne terytoria rosyjskie na tej mapie i Rosjanie myśleli o tym blisko 48 godzin, dopiero po tym czasie zareagowali. Maria Zacharowa no, powiedziała, że nie mamy żadnych terytorialnych rozbieżności z Chinami, a tam włączono wyspę Balszoi-Usuryjski Ostrów. Po licznych dyskusjach była wojna w latach 60. czy starcia zbrojne na tej granicy, podzielono tą wyspę po połowie, a teraz Chińczycy opublikowali mapę, w której pokazali, że cała wyspa należy do nich. No, a Rosjanie właściwie można powiedzieć, że na to nie zareagowali w przeciwieństwie do Indii, Filipin i Malezji. No to może dać coś do myślenia. Nie wiadomo, jaka była przyczyna, że akurat teraz Chiny postanowiły zagrać tą kartą i spowodować jakiś konflikt dyplomatyczny właściwie, można powiedzieć, z Rosją, czy przetestować Rosję i sprawdzić, jak ona się zachowa. Może dlatego, że jest misja kosmiczna na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, w której Rosja zdecydowała się wysłać swojego kosmonautę i to jest misja amerykańsko-europejska-japońska. Tam jest 4 astronautów, w tym jeden właśnie z Rosji. Rosja się z tej misji nie wycofała. To się mogło Chinom bardzo nie spodobać i być może dlatego sprowokowały tą całą dyskusję o tym spornym terytorium. Ale Chiny się nie spieszą się z jakby konsumowaniem jakiejś słabości Rosji, czy tym, że jest ona teraz zajęta polami bitewnymi Ukrainy, że chyba ją to też sporo kosztuje. I dla Chin myślę, że ważniejsza jest ta rozgrywka ze Stanami Zjednoczonymi, tak? Czyli jednak ten spór, ta rywalizacja już na wszystkich polach i tobie się to może pewnie bardzo nie podobać jako osobie, która naocznemu świadkowi tego, co się dzieje i tych wszystkich strasznych rzeczy, które widzisz na polach bitewnych Ukrainy, ale tam jest to po prostu tylko element jakiejś globalnej rozgrywki. Znaczy pola bitewne Ukrainy i to, że ci ludzie cierpią, że giną, że tracą zdrowie, czego często jesteś świadkiem, jest tylko elementem jakiejś większej gry, to jest tylko fragment szachownicy. Ja wiem, że to brzmi brutalnie, co teraz mówimy, szczególnie brutalnie dla ciebie jako świadka tych wydarzeń, ale tak to wygląda. Pytanie, czy to się opłaca Chinom? Ja myślę, że Chinom się nie opłacają dwie rzeczy. Przede wszystkim nie opłaca im się całkowity upadek Rosji, czyli to jest to, o czym marzy zresztą wiele osób w Europie Środkowej, to od razu tutaj muszę powiedzieć, że Chiny w realizacji tego marzenia raczej nie pomogą, dlatego że Chiny obawiają się dwóch rzeczy, które mogą się wydarzyć w Rosji. Obawiają się totalnego chaosu, jakichś Prigożynów, Kadyrowów. Kadyrow to ostatnio się chyba trochę gorzej poczuł, ale obawiają się, że tam będą różni wataszkowie po prostu ganiać się od Uralu po Białoruś i że będzie to po prostu obszar chaosu. I wtedy im to tworzy problem na północnej flance, bo Chiny mają sporo zmartwień, czy to w relacjach z Indiami, spory graniczne, czy to na Morzu Południowochińskim, czy to Cieśninę Tajwańską, czy to spory z Japonią. I teraz po prostu, gdyby wywołać chaos w Rosji, to Chiny nie chcą całkowitego upadku Putina. Ale też moim zdaniem nie chcą wielkiej Rosji, tak? Nie chcą wielkiej Rosji, nie chcą, żeby Rosja powróciła do statusu, żeby Putin powrócił do statusu Piotra Wielkiego. Nie może być dwóch słońc na niebie, czy nie może być dwóch tygrysów w lesie, jak mówi chińskie przysłowie. No i powrót Rosji do pozycji Związku Radzieckiego i takich relacji, jakie były w XX wieku między Chinami a Związkiem Radzieckim, tego Chiny też nie chcą. I czasami dyskretnie wspierają dyktatora, autokratę Łukaszenkę na Białorusi, czasami udzielają mu w ostatniej chwili jakichś pożyczek. Łukaszenka już tam wisi całkowicie na włosku Moskwy i Chiny jakby akceptują, że to jest rosyjska strefa wpływów, ale czasami dyskretnie gdzieś tam Łukaszence, co oczywiście nie powoduje, że Łukaszenka wychodzi z rosyjskiej strefy wpływów, to żeby było jasne, ale uzyskuje jakąś lepszą pozycję do dalszych negocjacji z pryncypałem w Moskwie i Chiny mam wrażenie, że to dyskretnie wspierają. No i pytanie teraz jest, jak tutaj zostanie rozegrana ta kwestia ukraińska, bo Ukraińcy prowadzą regularny jakby dialog z Chińczykami, czy to minister Kuleba, jest dużo wypowiedzi, czy też wiceszef gabinetu prezydenta Igor Żowkwa, zdaje się, też wypowiadał się w tych sprawach i starają się wpływać na stanowisko Chin, ale Chińczycy prowadzą grę przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi, to jest raz. Wykorzystują sytuację w takich drobnych sprawach, jak przejmowanie poszczególnych tam sektorów, czy uzyskiwanie zniżek na surowce rosyjskie, to jest dwa, ale nie spieszą się specjalnie z jakimiś akcjami przeciwko Federacji Rosyjskiej i może to zabrzmieć brutalnie, ale wydaje mi się, że problem z punktu widzenia Chin zrobiłby się wtedy, gdyby ta wojna zakończyła się szybkim rozstrzygnięciem, albo rosyjskim, albo albo porażką. Dlaczego? Dlatego, że wtedy Chiny są następne z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, które, żeby utrzymać swoją hegemonię w XXI wieku albo zapewnić jej trwanie, muszą ułożyć po kolei relacje z Europą Zachodnią, z Niemcami, z czym był duży problem, widzieliśmy w ostatnich kilkunastu miesiącach. Niemcy, Francja, Europa Zachodnia, potem Rosja i Chiny są następne. Więc Chiny siedzą na wzgórzu i starają się psuć tą grę Amerykanom. I taka sytuacja, jaka jest, no, Chinom jakoś niespecjalnie może przeszkadzać. No, zwłaszcza, że przedstawiły swój plan pokojowy, jeżdżą po świecie. Wszyscy mówią, że ten plan jest nierealny. No, Chiny pokazują, no przecież chcemy pokoju, a wy chcecie walczyć dalej, no to już nic nie możemy tutaj zrobić. Teraz nomen omen jeszcze przedstawiciel papieża, zdaje się, pojechał do Pekinu, tuż byliśmy świadkami tej wizyty, kardynał Zuppi, i też rozmawia o tym planie pokojowym chińskim. No i tak się ta gra z chińskiego punktu widzenia toczy. Był pewien wariant, tutaj możemy wrócić, my w Polsce też bardzo lubimy wracać do tych bohaterskiego czasu pierwszych dni wojny, kiedy Kijów się wybronił. To była wielka niespodzianka. No, myślę, że wiele stolic i nie tylko europejskich, ale i światowych zakładało, że Kijów może upaść. I wtedy stwarzała się taka możliwość po prostu jakiegoś konfliktu NATO-Rosja, czy tej Rosji, która będzie w sposób no, taki, która będzie większym zmartwieniem dla krajów europejskich i dla NATO. I to by otworzyło w Pekinie, myślę, że tego nigdy nie mieliśmy oficjalnej wypowiedzi, która by jakby potwierdzała tą tezę, ale wtedy myślę, że Tajwan, kwestia tajwańska mogłaby być rozwiązana w taki sposób, że jeżeli NATO byłoby uwikłane w jakiś konflikt, może państwa bałtyckie, albo no, jeżeli Ukraina by padła całkowicie, to byłaby inna dynamika geopolityczna wtedy i wtedy nie wiadomo, jak Pekin rozwiązywałby, czy jakie miałby podejście do kwestii tajwańskiej, gdyby taka dynamika się stworzyła. No ale Ukraina to jakby troszkę tutaj no, pomieszała szyki, myślę, że wielu mocarstwom i teraz jest od 500 dni stworzył się taki wariant, który dla Chin, które mają też bardzo wiele swoich problemów wewnętrznych, tak, no to nie jest jeszcze jakieś takie najgorsze rozwiązanie, no zwłaszcza, że priorytetem teraz dla Chin będzie rozwiązywanie tych problemów wewnętrznych, których w Chinach też jest teraz sporo.
Ostatnio przeczytałem w jednym z artykułów bodajże, nie wydaje mi się, że Rosja będzie wspierana przez Chiny aż do upadku Putina, właściwie do końca. Jak długo tylko będą mogły Chiny wspierać Rosję, to będą to robić. Z czego to wynika? Właśnie z tego, że Chiny rozgrywają pewnego rodzaju swoje cele polityczne rękami Rosji. No i drugie pytanie jest takie, czy to nie jest przypadkiem tak, że zarówno Stany Zjednoczone, jak i Chiny mają interes w tym, żeby ta Rosja nie upadła, nie rozpadła się, no bo obie strony boją się jakiegoś rozpadu i kwestii tego, że broń jądrowa wpadnie w czyjeś ręce. I obie strony chciałyby mieć Rosję jako sojusznika w tym wypadku, no bo można ją przestawić właśnie jej wektor właśnie na tego swojego wroga, no bo już obserwujemy to, tak? Ten wielki globalny konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. No i Rosja jest w tym wypadku tylko jakimś takim graczem mniejszym. Mamy wojnę w Ukrainie, mamy wielki problem w związku z tym. Stany Zjednoczone są w to zaangażowane, ale nie tak jakby mogły, bo cały czas mają swoją rozgrywkę z Chinami. To tak w tej chwili właśnie wygląda?
No, sprawa jest delikatna rzeczywiście, bo chyba żadne z tych wielkich supermocarstw nie chciałoby całkowitego upadku Rosji, tak? Znaczy na pewno nie chcą tego Chiny. Dlatego, że dla Chin jest to koszmar, kiedy ten region zaczyna być zdestabilizowany. I jest drugi koszmar dla Chin, to znaczy wtedy, kiedy Rosja zostaje odwrócona w stronę Stanów Zjednoczonych, Zachodu, kiedy upada Putin, a z pudełka wyskakuje na przykład Nawalny, który, jak rozumiem, jest do zaakceptowania w Stanach Zjednoczonych i na Zachodzie. Chyba nie do końca jest do zaakceptowania na Ukrainie. Wnioskuję to po jego wypowiedziach i po tym, co mówi w kwestii ukraińskiej, ale wydaje mi się, że na Zachodzie mógłby się spodobać, no jako właśnie taki no, bohater, gdzieś tam siedział, przyjmował różnego rodzaju substancje, i udało mu się to przetrwać, jest demokratą, zapłacił za to jakąś taką cenę, no to jest porywająca historia, zresztą chyba już nagrodzona Oscarem w Hollywood, tak. Bo tam zdaje się film dokumentalny o Nawalnym spotkał się z uznaniem właśnie Amerykańskiej Akademii Filmowej. I to jest koszmar dla Chin na pewno też, tak? To znaczy demokratyzacja Rosji, ja nie wiem, czy ona jest w ogóle możliwa, ale no taka jakaś koegzystencja Rosji właśnie z Zachodem, czy Rosja jako część tego obozu zachodniego przy zachowaniu tej retoryki demokratycznej, bo na ile dałoby się rzeczywiście to społeczeństwo rosyjskie zdemokratyzować, no to jest już przy tych rządach Nawalnego, to już są daleko wybiegające w przyszłość gdzieś tam rozważania. No więc to jest jakby pierwsza rzecz. Druga, że Rosja rzeczywiście tu jest trochę w tej rozgrywce mocarstw, no ale próbuje gdzieś sama zdobyć tą własną pozycję jako element tego ładu wielobiegunowego, bo o to chodzi Rosji. Ona chce być jednym z tych elementów. Tu wspomniałem, że to są Stany Zjednoczone, czy Zachód szerzej. No pytanie jest, czy Unia Europejska, bo i w Unii Europejskiej są ambicje strategicznej autonomii, o tym mówi Macron, często o tym mówią w Niemczech, że i Unia Europejska miała być jednym z tych elementów globalnego ładu. Mamy Indie, mamy Chiny, no i właśnie Rosja chciałaby być jednym z tych elementów. I z ich punktu widzenia, no oni tą rywalizację amerykańsko-chińską starają się wykorzystać do tego, żeby tym elementem tego globalnego ładu się stać. Tyle, że jest jeszcze trzecia możliwość, że Amerykanie dogadają się z Chińczykami. A to przecież nastąpiło w czasach Kissingera, zresztą rozmawiano o tym w warszawskich łazienkach, odbyło się 200 spotkań i doszło do tej słynnej wizyty Kissingera, która no miała obalić Związek Radziecki, ostatecznie obaliła. To był alians chińsko-amerykański z lat 70., no, który trwał aż do rozpadu Związku Radzieckiego. I teraz, co ciekawe, no, Rosjanie mogą sobie różne rzeczy też planować, tylko że jeżeli Amerykanie i Chińczycy skonfliktowani na wszystkich dzisiaj polach, tak, to umówmy się, że to jest najważniejsza rywalizacja i konflikt jest na wszystkich polach, ale jeżeli tam dojdzie do porozumienia tych dwóch potęg, to moim zdaniem ta wojna się kończy. Nie wiem jeszcze na jakich warunkach, bo no to będzie bardzo ważne, jakie to będą warunki pokojowe, ale jeżeli Amerykanie dojdą do przekonania z Chińczykami, że ta wojna się powinna skończyć, to ona się skończy. I tych rozmów jest coraz więcej. W ostatni weekend mieliśmy na Malcie znowu bardzo długie rozmowy Jake'a Sullivana z Wangi, a na zgromadzeniu ogólnym ONZ ma się spotkać wiceprzewodniczący Herel Han Dzheng z Antony Blinkenem. I tych rozmów jest coraz więcej, one dotyczą nie tylko Morza Południowochińskiego i Cieśniny Tajwańskiej, a podobno też dotyczą Ukrainy. Więc no, tak jak już mówiłem, Rosja tutaj sporo ryzykuje, bo wszelkie jej wysiłki tutaj spalą na panewce, jeżeli na tym wyższym poziomie, czyli amerykańsko-chińskim, koncepcja będzie inna. No ale wiemy przynajmniej na razie, że żadne z tych mocarstw nie dąży do całkowitego rozbicia Rosji. Tak? No Chiny dlatego, że chcą mieć spokój na swojej północnej flance, Amerykanie pewnie chcieliby Rosję zdemokratyzować, więc gdyby tam się pojawił Nawalny, jak już zaczynają się dyskusje o tym Nawalnym, prawda? Mówiąc to już zaczynam się zastanawiać, czy to nie będzie jakiś za chwilę prawdopodobny wariant o wymienieniu Putina na Nawalnego, no ale to już nie chciałbym na razie iść w te spekulacje.
Trudno mi sobie to mimo wszystko wyobrazić, choć z drugiej strony też trzeba przyznać, że my patrzymy na Nawalnego przez pryzmat jego tej medialnej kreacji, tego jego medialnego imidżu, a wydaje się, że to jest jednak mimo wszystko, tym wszystkim, co powiedziałeś, on jest do zaakceptowania dla zachodniego świata, no ale on jednak jest rosyjskim imperialistą i to tak jednak zawsze to tak jest chyba z rosyjskimi politykami ostatnio, że oczywiście nie da się go porównać z Władimirem Putinem i to na pewno byłby lepszy wybór dla wszystkich, no dla każdego, kto poza chyba rosyjskimi siłownikami, poza rosyjskimi jakimiś jastrzębiami, rosyjskimi imperialistami. Natomiast to dalej jest człowiek, który na przykład uważa, że Kreml powinien być rosyjski i kilkukrotnie w ten sposób się wypowiadał. Dlatego Ukraińcy go nie lubią, mówiąc delikatnie, i nie traktują poważnie, ale zobaczymy, bo tutaj wszystko się może zdarzyć i też trzeba, proszę Państwa, pamiętać, że tutaj tak jak mówi Radek, ta perspektywa świata jest tutaj bardzo ważna, bo Ukraina toczy wojnę z Rosją, ale bez wsparcia świata nie byłaby w stanie jej toczyć. Tak samo wydaje się, że Rosja też nie jest oderwana od całego świata i gdyby cały świat zdecydował się na przykład na jakieś sankcje na większą skalę niż się decyduje, no to możliwe, że też już byśmy tej wojny nie mieli. No ale powiedziałeś coś właśnie bardzo ciekawego. Powiedziałeś o tych rozmowach chińsko-amerykańskich i wymieniłeś nazwisko człowieka, którego ja uważam za jedną z takich osób w kwestii w ogóle tego, jak ta wojna wygląda, w kwestii działań dyplomatycznych ze strony Stanów Zjednoczonych, no to chyba kluczowa osoba, Jake Sullivan. Czy mógłbyś coś więcej o nim opowiedzieć? Bo wielokrotnie też tutaj w moich rozmowach pada to nazwisko, a myślę, że widzowie chcieliby wiedzieć, kto to w ogóle jest.
Znaczy doradca do spraw bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Tak. Znaczy, no przede wszystkim, tak jak ja obserwuję relacje amerykańsko-chińskie, to jest człowiek, który toczy najdłuższe rozmowy z chińskimi dyplomatami. Zawsze, co ciekawe, gdzieś w okolicy Rzymu, teraz Malty, to są rozmowy, które trwają kilkanaście godzin, kilka godzin, kilkanaście godzin, a nawet kilka dni. No bez wątpienia jest to jeden z najważniejszych osób w otoczeniu prezydenta Joe Bidena, który ma ogromny wpływ, jeśli chodzi o politykę bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. I teraz te rozmowy jakby się intensyfikują. Nie wiemy, o czym rozmawiają i nie wiemy, jakie tam są ustalenia i czy dochodzą do konsensusu, ale wydaje mi się, że z pewnością w Moskwie z dużym zainteresowaniem to obserwują, bo to w dużej mierze no jednak może wpływać na tą politykę rosyjską i także na pola bitewne Ukrainy, no to, co się będzie tam działo. Ale szczegółów tych rozmów przynajmniej ja nie znam i tylko tutaj przeglądam właśnie głównie amerykańskie media i te wszystkie spekulacje medialne, o czym dyskutowano i tam zawsze jednak przewija się temat Ukrainy, więc no uważam, że to jest bardzo znaczący sygnał.
Tak, doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego, Jake Sullivan, to jest osoba, która też zdradzę Państwu, bardzo często do Ukrainy jeździ, czy lata, a potem pewnie z Polski jeździ pociągiem i tam się spotyka, to nie zawsze są...
Chyba, że się spotkaliście może gdzieś na trasie kiedyś.
Wiesz co, minąć się chyba minęliśmy, ale bo też przecież był z prezydentem Joe Bidenem, kiedy on odwiedził Kijów, a ja wtedy byłem w Kijowie, natomiast nie miałem okazji niestety zaszczytu poznać pana Sullivana. Mówię o nim, bo wiem, że to jest jedna z tych osób, która dąży do tego, żeby zakończyć tę wojnę na pewnego rodzaju status quo, na tym, co jest w tej chwili. Oczywiście z jakimiś pewnie zyskami, jakimś powrotem do tej sytuacji z 24 lutego, może gdzieś wokół tego, ale chodzi przede wszystkim o to, żeby Rosja nie była zbyt mocno osłabiona, no i że to jest po prostu wytrawny polityk, bo ja go mogę lubić czy nie lubić, znaczy te jego pomysły mogę popierać czy nie popierać, lubić czy nie lubić, ale zdaję sobie sprawę z tego, że on niezwykle intensywnie działa, to znaczy, że podróżuje do Ukrainy, wiem, że tam prowadzi negocjacje, równocześnie rozmawia z dyplomatami rosyjskimi, równocześnie z tego, co ty mówisz, cały czas rozmawia z Chinami, więc to jest taka, mam wrażenie, osoba. No, powiedziałeś o Kissingerze, mi się kojarzy pan Zbigniew Brzeziński, świętej pamięci, ojciec obecnego ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce, ale no, to byli politycy o wielkim formacie. Nie wiem, czy Sullivan jest takim politykiem, ale na pewno wiem, że bardzo, bardzo, bardzo energicznym, bardzo intensywnie działa, żeby osiągnąć, no, wiesz, jakiś pewien ład polityczny, który on sobie wyobraził. Po drugiej stronie w Stanach Zjednoczonych jest Antony Blinken, który z kolei jego wypowiedzi nie są takie tonujące jak Sullivana, raczej są zawsze po stronie Ukrainy z jasno wyznaczoną granicą. Chodzi też o pomoc, bo tutaj wiemy, że Sullivan też miał wpływ na to, że choćby F-16 prawdopodobnie później trafiły do Ukrainy niż mogły trafić i wiele, wiele innego sprzętu. Więc tutaj też się chyba dwie koncepcje ścierają w Stanach Zjednoczonych w związku ze wsparciem Ukrainy. Ja cię chciałem zapytać o to, co ty powiedziałeś wcześniej. Jak wygląda sytuacja z Tajwanem? Czy rzeczywiście dalej jest zagrożenie, że Chiny mogłyby rozwiązać ten spór zbrojnie, czy jednak to raczej już po tym, co się dzieje na Ukrainie, jest temat zamknięty? Bo też czytałem wielokrotnie takie analizy, że gdyby Ukraina padła, to Chiny zdecydowałyby się na aneksję Tajwanu i że to też jest jeden z argumentów Stanów Zjednoczonych do wspierania Ukrainy, że to jest taki przykład, trochę jak z Kosowem było i z kwestią Krymu, to jest taki przykład międzynarodowy dla Chin, że jeżeli rzeczywiście Rosja albo nie uzyska żadnych celów, albo poniesie taką oczywistą porażkę, no to Chiny mają ostrzeżenie, żeby raczej nie pakować się w wojnę i zajmowanie zbrojne Tajwanu. Z kolei gdyby Rosja mogła ogłosić, że tę wojnę wygrała i byłyby na to namacalne dowody, no to Chiny mogłyby się zastanowić, może za cenę jakichś konkretnych kosztów warto ten Tajwan zająć, no bo jak widać, da się i można zbrojnie zajmować terytorium w XXI wieku, jeśli się jest mocarstwem. Jak ty na to patrzysz?
No to ja chciałbym opowiedzieć ciekawą taką historię o tygrysach i w ogóle taką trochę w fińskim stylu, jakby tu będącą odpowiedzią na twoje pytanie i trochę tłumaczącą, jak mi się wydaje, że Chiny mogą to postrzegać, bo wydaje mi się, że to, co dzisiaj obserwujemy w Chinach, to jest siedzenie na wzgórzu, o czym często mówi, obserwowanie walczących tygrysów i próba przynajmniej no, nie angażowania się bezpośrednio i przedstawiania się niemalże jako rozjemca, jako po prostu strona, która nie jest częścią tego konfliktu. To jest to, co próbują robić Chiny. Poza tym skupiają się na swoich tych jakby spoistości swojego systemu, stabilności tej gospodarczej, ekonomicznej i wiedzą, że szturmować będą Stany Zjednoczone. Są po prostu warownym zamkiem, spodziewają się szturmu amerykańskiego, ale Amerykanie pod ten zamek nie mogą podejść, dopóki nie zostanie zamknięta kwestia Ukrainy i wiele innych. Więc to, co wydaje mi się, że czego obawiają się Chiny, to, że Amerykanie sekwencyjnie pozamykają wszystkie te problemy tam z Niemcami, z Unią Europejską, kwestia Ukrainy też zostanie rozwiązana i wtedy będą mogli się skupić na Indo-Pacyfiku, na Cieśninie Tajwańskiej i na samych Chinach. I ja też mam takie wrażenie, że no Chiny siedząc na tym wzgórzu, no starają się teraz jak najbardziej odpychać Stany Zjednoczone, tak? Czyli osłabiają wolę głównie przez korzyści, oferując korzyści gospodarcze, tak? Australii, Niemiec, Francji, Wysp Pacyfiku, czyli starają się zrobić wszystko, żeby Amerykanie pod ten warowny zamek nie podeszli. I tu kwestia Tajwanu rzeczywiście będzie kluczowa. Już nie chcę wchodzić w szczegóły, dlaczego ona jest ważna dla Pekinu i te wszystkie sprawy, bo to musielibyśmy...
Znaczy, może wejść, jeżeli możesz. Chociaż tak,
no jest to najważniejsza, jest to najważniejszy element w ogóle agendy politycznej. Jeżeli mówimy o systemie politycznym w Chinach, to tam jest rządzi partia, która ma kilkadziesiąt milionów członków i oni właściwie chyba codziennie na każdych zebraniach powtarzają, że Tajwan jest nieodłączną częścią Chin i musi kiedyś, musi być, no musi wrócić do macierzy, tak jakby, tak? To jest, natomiast musimy też, wydaje mi się, zwrócić uwagę na to, że Chiny to nie Rosja. No ja często mam takie wrażenie, że w Polsce uważamy, że Rosja i Chiny to jest jedno i to samo, że to jest ta sama kultura polityczna, to są te same kraje. To są kraje autorytarne oczywiście, to są kraje hierarchiczne, to nie są kraje demokratyczne, ale to nie jest do końca to samo. I gdzie tutaj moim zdaniem przebiega różnica? Wydaje mi się, że ja bym zwrócił uwagę na dwa elementy. To znaczy w Chinach używanie siły no jest ostatecznością i nie wiąże się z pewnego rodzaju prestiżem społecznym, powiedziałbym. Mam wrażenie, że w Rosji używanie siły zapewnia jakiś prestiż. Ja tego nie do końca rozumiem, ja nie do końca też znam Rosję, ale uważam, że jeżeli Putin używa tej przemocy i nie wiem, męczy Ukrainę, to ja mam takie wrażenie, że to jest element, demonstracja siły, że to w tej kulturze dużo znaczy. Natomiast w Chinach jest to słabość, tak? Dlatego, że jeżeli ktoś nie znalazł sposobu, czy okazał się intelektualnie niewystarczająco, jakby no, nie miał wystarczająco tych argumentów intelektualnych, że odwołuje się do przymusu bezpośredniego, to jest to porażka. I nawet Chińczycy, jeżeli tej siły używali, bo używali przecież też w ostatnich dekadach, ale zawsze było to uważane za porażkę, a nie źródło jakiegoś prestiżu właśnie, czy społecznego, czy umocnienia władzy, czy legitymacji, tak jak jest to często mam wrażenie w Rosji. I to jest jakby jedna tutaj tutaj różnica, a drugie to wydaje mi się, że to jest perspektywa czasowa, że Chiny się nie muszą za specjalnie spieszyć, no chyba że skutki w tym warownym zamku, właśnie te skutki gospodarcze i społeczne okażą się być tak dolegliwe, że na przykład stwierdzą, że no nie mają już innego wyjścia i żeby rozwiązać problemy wewnętrzne, tak wielu obserwatorów czy komentatorów amerykańskich tak uważa, no to będą musiały po prostu też rozpocząć jakiś konflikt, bo w innym wypadku po prostu dogonią ich jakby te problemy wewnętrzne. Natomiast w przypadku Tajwanu też, no gdyby zdobyli go zbrojnie. Poza tym wydaje mi się, że to, co widzieliśmy w 2022 roku, no jednak to, że Rosjanom nie udało się zdobyć Kijowa, to też mocno mogło zweryfikować plany kierownictwa w Pekinie, bo armię rosyjską jednak uważano za dosyć mocną. Ona sobie nie poradziła na tych masach lądowych Ukrainy, a wojna morska czy powietrzno-morska, jaką trzeba byłoby stoczyć o wyspę Tajwan, byłaby jeszcze bardziej skomplikowana, więc to wydaje mi się mogło otrzeźwić z dwóch powodów. No po pierwsze, że koszt tego jest ogromny, bo ja nie sądzę, żeby przez najbliższe kilka dekad Ukraińcy żywili jakąś sympatię do Rosji i chcieli znaleźć się w ich strefie wpływów. I teraz gdyby Pekin to samo zrobił z Tajwanem, to Tajwańczycy no, tym bardziej nie chcieliby być częścią jakiejś cywilizacji Chin czy jakiegoś wielkiego państwa chińskiego. Więc Chińczycy robią to, czy Pekin robi to inaczej. Na przykład zaprasza ludzi z Kuomintangu, tak, wewnętrzną opozycję, prowadzi jakieś rozmowy, no, stara się to robić w taki bardziej delikatny sposób i bardzo ważne będą wybory w styczniu 2024 roku na Tajwanie, ale mam takie wrażenie, że nawet jeżeli, a wiele na to wskazują, sondaże pokazują, że wygrają ci, którzy nie chcą słyszeć o jakimś jednym państwie chińskim, o jednych Chinach i tak dalej, nie deklarują z powodów taktycznych niepodległości, ale nie chcą też wielkich Chin, a to jest trochę inaczej w przypadku Kuomintangu, czyli opozycji dzisiejszej, która twierdzi, że istnieją jedne Chiny, tylko nie wiadomo, kto ma być na ich czele, ale że Chiny są jedne i Tajwan jest ich częścią. I no, ale oni raczej tych wyborów chyba nie wygrają. No i pytanie jest, no trochę to my możemy sobie teraz tutaj to wszystko racjonalnie analizować, ale napięcie jest tak duże, że może pojawić się jakaś iskra, która podpali ląd i po prostu mamy jakiś konflikt tam, no mimo tego, że inwazja Rosji na Ukrainę no pokazała, że Rosja wcale nie była tak silna i pokazała, że koszt tego jest ogromny, bo nawet jeżeli Rosja no zmusi Ukrainę do pokoju, czy właściwie, nie wiem, no ten świat Zachodu stwierdzi, że już okej, że wystarczy, że siadamy do rozmów pokojowych i tam po prostu część tego terytorium anektuje to, o czym nie chcą słyszeć Ukraińcy, mimo że ja uważam, chyba, nie wiem, jak ty uważasz, jak uważają nasi widzowie, że to, że Ukraina się w ogóle wybroniła, że obroniła swoją niepodległość, to jest w ogóle wielka sprawa, to jest wielki sukces. No ale może być tak, że mocarstwa zdecydują, że gdzieś tam po prostu ta linia przebiega, czy jest zamrożona, zostaje zamrożona na tym etapie, na jakim jest teraz. Pewnie nie wiem, może za jakiś czas będziemy mieli kolejną wojnę, bo to już jest druga przecież ukraińsko-rosyjska, tak? Pierwsza była w 2014 roku. No właśnie, no i wracając tam na drugą stronę Eurazji, może mogą również zadziałać takie czynniki, że my możemy sobie tutaj racjonalnie rozważać, że to się nie opłaca, że to nie ma sensu odwoływać się tam do tradycji chińskiej, która mówiłaby o tym, że to byłaby porażka, gdyby doszło do takiego rozwiązania, a mimo to do niego dojdzie, tak? W każdym razie wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że to nie miałoby sensu, ale, no, ale jeszcze jest ta sytuacja wewnętrzna w Chinach. Jeżeli tam się ona zacznie być dolegliwa, zacznie się pogarszać, a są też, bywają niepokojące symptomy, no zniknął minister spraw zagranicznych w czerwcu, potem okazało się, że już nie wraca na urząd, ostatnio były spekulacje o zniknięciu generała Li Shangfu, też chińskiego ministra obrony, no więc różnie może być, różne tutaj scenariusze mogą być na stole.
Można powiedzieć, że tam też są jakieś cały czas problemy wewnętrzne, tak? Bo ja wielokrotnie właśnie czytałem te amerykańskie analizy, te właśnie przez to, że śledzę amerykańskie media, to wielokrotnie czytałem o tym, że gdyby rzeczywiście sytuacja wewnętrzna w Chinach się pogorszyła, no to Chiny pierwsza rzecz, jaką robią, to przenoszą, trochę tak jak Izrael w tej chwili sytuację wewnętrzną ratuje sobie prawdopodobnie sytuacją zewnętrzną, czyli pewnego rodzaju ekspansją.
Bill Clinton też kiedyś ratował swoją sytuację w sondażach, zdaje się, jakimiś działaniami na Bałkanach. To każde imperium rzeczywiście działa według tej logiki. No i zobaczymy, jaka też będzie sytuacja wewnętrzna w Chinach, tak? Bo to nie tylko, rzeczywiście tak jak powiedziałeś, ta sytuacja międzynarodowa, ale często prozaiczne rzeczy w polityce wewnętrznej decydują o tym, że niestety się te konflikty rozpoczynają, no a potem cierpią na tym też i zwykli ludzie, chociaż w przypadku Tajwanu tak naprawdę to wydaje mi się, że tam mogłoby dojść do zablokowania wyspy, że jakby inwazja się już kompletnie z wojskowego punktu widzenia nie opłaca, ale często rozmawiasz z wojskowymi, z osobami, które są specjalistami od wojskowości, więc może zapytaj ich, bo wydaje mi się, że najbardziej prawdopodobne byłoby po prostu zablokowanie wyspy, odcięcie jej. I taki wariant zresztą był ćwiczony po tej wizycie Nancy Pelosi w zeszłym roku. Tak.
No tak, pytanie, czy to by było skuteczne, no bo tutaj zakładam, że Stany Zjednoczone by na to nie pozwoliły i
gdyby musieliby blokada... Amerykanie na oczach całego świata wtedy po prostu przerwać tą blokadę, jak rozumiem. No i wtedy to być może już nie wiem, co byłoby następnym, następnym elementem na tej drabince.
Też jeszcze Tajwan ma, to Państwo może tego nie wiedzą, ale dość sprawne, małe, ale jednak sprawne i nowoczesne przede wszystkim, jeśli chodzi o sprzęt, siły zbrojne. I to też jest, oczywiście w porównaniu z Chinami, no to nie da się tego porównać, natomiast starają się mieć jakąś swoją, z tego co wiem, jakąś swoją dość konkretną siłę zbrojną, no po prostu władze Tajwanu, no bo ciągle żyją chyba jednak w tym lęku przed tym, że jednak Chiny zdecydują, Wielki Brat zdecyduje się przyjść po swoje, tak mi się wydaje.
Na Tajwanie, gdzie mieszkałem, właściwie są trzy obawy każdego dnia. Tajfuny, trzęsienia ziemi i inwazja z kontynentu, więc od tego się zaczyna właściwie każdy dzień, od tak optymistycznego przekazu. Też Tajwańczycy są bardzo takim wyszkolonym społeczeństwem, bo oni dużo ćwiczą też, co przy okazji przydaje się bardzo przy okazji różnego rodzaju katastrof naturalnych. W czasie pandemii też mieli różnego rodzaju właśnie od razu procedury, to wszystko działało. No ale też są społeczeństwem już bardzo też bogatym, tak?
No właśnie.
Bogatym i tam jest też bardzo silny wewnętrzny podział, bardzo silna polaryzacja wewnętrzna właśnie wokół stosunku do kontynentu między innymi. No ale tak, no zobaczymy jak to będzie w 2024 roku, bo wtedy myślę, że dojdziemy do pewnego apogeum i będzie najbardziej gorąco wokół Tajwanu, to będzie bezpośrednio przed wyborami, zaraz po wyborach. Więc 2024 rok będzie pod wieloma względami kluczowy. Myślę, że także w Stanach Zjednoczonych i to też, mówiłeś tu o Jake'u Sullivanie, który jest niezwykle aktywny, podróżuje pociągami, lata po całym świecie, jest na Ukrainie, na Malcie, gdzie tam rozmawia z Chińczykami. Wydaje mi się, że Amerykanie też się zaczęli trochę spieszyć, tak? Nie wiem, czy ze względu na wybory i sytuację wewnętrzną u siebie, czy ze względu na tą rywalizację z Chinami, ale chyba nie do końca korzystne by to było, mówię to jako komentator obserwujący politykę międzynarodową, tak z punktu widzenia Amerykanów, gdyby jakby ta kwestia się tutaj ciągnęła i ta Rosja przyciągałaby ten konflikt, a Amerykanom uciekałaby ta perspektywa jakby tutaj rozprawienia się też z Chinami, tak, i jakby tutaj ułożenia tej sytuacji, bo jak ten czas będzie się przedłużał, to będzie ten BRICS znowu, to będą te dyskusje o tej wspólnej walucie i tak nie do końca wiadomo, dla kogo ten czas będzie pracował, więc Amerykanie mam wrażenie, że chcą skupić się na tym głównym wyzwaniu, którym nie jest Rosja dla nich, tak, bo to mówiliśmy w tej naszej rozmowie, nie jest Rosja. Przepraszam?
Bo mówię, że bo mogliby ją wciągnąć nosem, tylko jest...
Mogliby, no właśnie, tacz,
który jest na zupełnie innym poziomie, jest pierwszym zagrożeniem od II wojny światowej, jeśli chodzi o ich hegemonię międzynarodową.
Ale to samo Chiny też mogłyby wciągnąć Rosję, gdyby chciały, też mogłyby zakończyć to z dnia na dzień, tak jak Amerykanie. Ale myślę, że oba te mocarstwa starają się uzyskać taki efekt, jaki ich ustawi w dobrym położeniu w tej wzajemnej rywalizacji. Wcale nie wykluczone, że jeszcze się dogadają między sobą, no ale wtedy to już... No tylko zobaczymy wtedy, co na to Rosja i co na to Ukraina, no bo...
No tak.
No ale to... Tak, to...
Ale to już są jednak... Jak strasznie by to nie brzmiało, to już są jednak... No wydaje mi się, że wtedy by i Rosja, i Ukraina musiały pewne rzeczy przyjąć, niestety. To jest
no gra mocarstw. No gra mocarstw. Gra mocarstw, którą obserwujemy w Polsce, którą komentujemy, a którą ty obserwujesz na własne oczy.
Ja już tak na koniec chciałem cię zapytać, naprawdę uważasz, że Chiny i Stany Zjednoczone mogłyby się jeszcze dogadać? Uważasz, że to wtedy na jakiej zasadzie by wyglądało?
Trochę wydaje tak, mi się, że nie.
Dam kawałek tortu, że Stany Zjednoczone oddałyby kawałek tego światowego tortu? No właśnie powiedziałeś teraz już w trakcie, że nie.
Nie, wydaje mi się, że nie, że to są, że mogą być możliwe porozumienia taktyczne i zresztą do takich dochodziło, jak chociażby w czasie szczytu G20 jesienią zeszłego roku, gdzie wspólnie jakby Joe Biden i Xi Jinping wtedy się spotykali osobiście. Teraz jakoś okazuje się, że nie dochodzi do tych spotkań akurat na tym najwyższym szczeblu. Nie doszło na ostatnim szczycie G20, Xi Jinping się nie pojawił, ale jesienią zeszłego roku, kiedy rozmawiali, no to zawarli deal odnośnie nierozprzestrzeniania broni nuklearnej, tak? Znaczy wywierali wspólnie presję na Rosję. Nie do końca też skuteczną, trzeba powiedzieć, bo pierwszą rzeczą, którą Władimir Putin zrobił po wizycie Xi Jinpinga w Moskwie w tym roku, było rozmieszczenie tych ładunków nuklearnych na Białorusi,
tak.
Czego Chiny nie chcą, bo to jest też im nie na rękę i tutaj oba mocarstwa no, walczą ze skutkami zmiany klimatu, to zawsze podkreślają, że tu mają wspólne stanowisko i walczą z tym używaniem broni atomowej przez Rosję. Ta lista może zostać rozszerzona. Jeżeli oba mocarstwa uznają, że chcą zakończyć ten konflikt, pytanie, które teraz bardziej będzie chciało zakończyć konflikt, bo ja tego nie wiem, możemy się domyślać, tak? Moglibyśmy spekulować. Mhm. Więc a priori tego bym w ogóle nie wykluczał, że się w tej kwestii dogadają. Natomiast w kwestii rywalizacji tej globalnej i w ogóle światowego ładu, to się raczej niewiele wskazuje na to, żeby się teraz mogli dogadać, ale wiele może się zmienić w samych Chinach. Mówimy tu znowu, wracamy do tych problemów wewnętrznych i wiele się też może zmienić w Stanach, bo w Stanach też jest sytuacja dynamiczna. Mamy Donalda Trumpa, no, który ostatnio stwierdził, że on by to zakończył 24 godziny, tam wezwałby do pokoju Putina, z którym no, ma dobrą chemię i się dobrze dogaduje, tak, i Zelenskiego, i 24 godziny byłoby po, jego zdaniem po wszystkim, więc 2024 rok będzie tutaj kluczowy no właśnie, więc cóż więcej możemy powiedzieć.
Wiele pytań, mało odpowiedzi, jeśli chodzi o takie...
Przepraszam prowadzącego i wszystkich widzów, że na pytanie odpowiadałem pytaniami.
Radku, ale to nie jest do ciebie, broń Boże, zarzut, żebyś ty nie pomyślał. To ja przepraszam też, że tak sformułowałem wypowiedź, ale bardziej chodzi mi o to, że ja mam wrażenie, że my żyjemy w takich czasach, że jest bardzo wiele pytań, a bardzo mało znamy odpowiedzi na razie, zwłaszcza jeśli myślimy o przyszłości. My z teraźniejszością mamy problem, mamy wojnę w Europie, a co dopiero myślenie o przyszłości. Natomiast jeszcze ciekawi mnie jedna rzecz, czy jeżeli w takim razie cały czas Chiny są ze Stanami Zjednoczonymi na kursie kolizyjnym, cały czas jest ta wojna handlowa, cały czas jest ta wojna ekonomiczna, kolejne też przecież Stany Zjednoczone kolejne ruchy wykonują, które bolą Chiny w pewien sposób, jeśli chodzi zwłaszcza o te kwestie ekonomiczne, no to czy my jesteśmy na kursie kolizyjnym do jakiejś wielkiej wojny w przyszłości? Bo to już w tej chwili zaczyna wyglądać, nie wiem, czy konwencjonalnej, bardziej myślę o jakiejś hybrydowej, o jakiejś zimnej, parafrazując prezydenta Zeleńskiego, który tak mówił przed rozpoczęciem wojny w Ukrainie, że nie chce żadnej z takich wojen. No ale właśnie pytanie, czy my nie stoimy w obliczu takiej wojny, no dwóch najważniejszych mocarstw na świecie?
No to jest bardzo ciekawe pytanie. Sam chciałbym wiedzieć. Myślę, że weszliśmy w okres jakiejś próby zmiany globalnego ładu i to może potrwać kilkanaście lat. Myślę, że 3 lata już za nami, tak na dobrą sprawę, ale jeszcze tak może z 10 lat tych wielkich zmian wciąż jeszcze przed nami i być może to jest tylko pierwsza wojna z wielu, ale nie wiem, czy będzie to wojna amerykańsko-chińska, w jakiej części świata i kto będzie walczył i czy bezpośrednio te dwa wielkie supermocarstwa, czy będą walczyć inni. Ja mam tylko taką nadzieję, że że po prostu ludzie nie, no wiem, że to jest naiwne, może co powiem, ale że ludzie nie będą, no tak, ale to jest już tak naiwne, że może tego nie powiem, że ludzie nie będą cierpieć i nie będą ginąć, bo niestety tak jest w tej grze mocarstw, no ale przynajmniej jeżeli mógłbym jakieś życzenie na końcu wypowiedzieć, to takie, że Polska nie zostanie jakoś zrównana z ziemią i że nie będziemy przeżywać tych wszystkich okropieństw, czy buczy, czy wielu innych, które ty obserwowałeś na własne oczy w Ukrainie, tak? No ale tej gwarancji nie mamy, bo ta gra się toczy i nie wiadomo tak na dobrą sprawę, kto w Azji i w Europie stanie się znaczy po prostu tym obszarem na szachownicy, w którym ta gra się będzie rozgrywać o ten nowy globalny ład, bo to, co przeżyliśmy w ostatnich dekadach, było pewnego rodzaju ewenementem, tak? Jeżeli spojrzymy na historię świata, to zawsze były wojny, zawsze ludzie cierpieli, umierali. Dlatego ja już nie chcę nawet tego naiwnego życzenia formułować, bo po prostu tak jest. I możemy docenić ten czas pokoju, który przeżyliśmy. Myślę, że go nie doceniliśmy chyba trochę. Mieliśmy bardzo wiele czasu, no a teraz już tego czasu chyba nie do końca już ten czas mamy, no ale bądźmy dobrej myśli, że te następne kilka lat uda nam się przeżyć w jakimś względnym pokoju, stabilności, jakimś tam jednak dobrobycie, jakie osiągnęliśmy, no i oby tak się stało.
Jak Państwo słyszą, tu trwają wojny, ludzie giną, cierpienie olbrzymie tych osób, których te wojny dotykają, no a w tle, tak jak Państwo słyszeli w trakcie naszej rozmowy, wielka polityka, negocjacje mocarstw i chyba tak zawsze było, tak jak powiedział Radek, i tak niestety będzie. My tylko możemy liczyć na to, że nas to nie będzie dotyczyło. Bardzo Ci dziękuję, Radku, za tą rozmowę. Przy okazji polecam Państwu serdecznie kanał na YouTubie Radka Pyfela.
Po tym, co powiedziałem, to myślę, że chyba tak wystraszyłem widzów, że już wszyscy mają...
A ja myślę, że właśnie może zajrzą, żeby się więcej na ten temat dowiedzieć, bo zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie Azji, Euroazji, tutaj też globalnego południa, ogólnie sytuacji międzynarodowej, to tam można znaleźć bardzo ciekawe treści, więc serdecznie polecam. No a ja bardzo, bardzo Ci, Radku, dziękuję za tę rozmowę. Proszę Państwa, moim gościem był Radosław Pyfel.
Kłaniam się, pozdrawiam, dziękuję, wszystkiego dobrego.
Jeśli podobała się Państwu ta rozmowa, proszę o zostawienie komentarza, zalajkowanie i zasubskrybowanie mojego kanału. A jeśli chcą Państwo wesprzeć działalność mojego kanału na YouTubie, można to zrobić z pomocą portalu patronite.pl. Link znajdziecie Państwo pod tym filmem. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego nagrania.